Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół włącza się w monitorowanie referendum niepodległościowego w południowym Sudanie.
O nowych przejawach nietolerancji religijnej mówił przewodniczący Episkopatu Wenezueli na rozpoczęcie jego obrad plenarnych.
8 stycznia witają Państwa Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Watykan zdementował sensacje szerzone z powołaniem się na amerykańskie media, jakoby Stolica Apostolska zgodziła się na współpracę w przygotowaniu serii programów telewizyjnych na temat egzorcyzmów. Chodziło o szykowaną przez popularny kanał Discovery prezentację zjawiska szatańskiego opętania oraz procedury uwalniania od niego. Przedsięwzięcie reklamowano rzekomym oparciem się na dokumentacji z archiwów watykańskich oraz udziałem m.in. egzorcystów. Pojawiły się nawet sugestie o możliwości sfilmowania i przedstawienia obrzędu egzorcyzmu.
Informacje krążące na ten temat rzecznik Stolicy Apostolskiej nazwał mylnymi. Ani Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu, która w tej dziedzinie jest właściwą instytucją, ani Watykański Ośrodek Telewizyjny, ani biuro prasowe nie były włączone w tę sprawę, oznajmił ksiądz Federico Lombardi. Włoski jezuita przyznał, że być może kanał Discovery korzystał ze współpracy jakichś ekspertów, jednak jego zdaniem przypisywanie Watykanowi i Kościołowi katolickiemu udziału w tym projekcie jest nieścisłe.
Nie mijają echa zamachu dokonanego w Nowy Rok przez islamskich fundamentalistów na koptyjski kościół w Aleksandrii. Zdaniem kardynała Leonardo Sandriego należy zwrócić uwagę na potępienie tego aktu terroru przez znaczących przedstawicieli świata muzułmańskiego. Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich był gościem regionalnego programu telewizji RAI.
Jego zdaniem większość muzułmanów nie utożsamia się z szerzoną przez islamistów przemocą, która jest sprzeczna z jakąkolwiek religią. A zatem, w przekonaniu argentyńskiego purpurata, tym podłym czynom godzącym w modlących się ludzi nie można przypisywać pochodzenia religijnego, bowiem religia nigdy nie wiąże się z nienawiścią, przemocą i terroryzmem. Szef watykańskiej dykasterii zajmujący się katolickimi kościołami wschodnimi przyznał, że w krajach, gdzie panuje terroryzm, notuje się też wzrost nietolerancji wobec chrześcijan. Wpływa to negatywnie na spójność tamtejszych społeczeństw. Kardynał Sandri wyraził jednak nadzieję, że wspólne wysiłki ludzi kościoła i polityków, także na szczeblu międzynarodowym, przyczynią się do lepszej ochrony chrześcijan. W tym kontekście należy wyrazić uznanie rządom krajów Bliskiego Wschodu, które zawsze chroniły chrześcijan tam, gdzie są oni mniejszością, pozwalając im spokojnie żyć, dodał purpurat.
Charakterystycznym postscriptum do słów kardynała Sandriego była wczorajsza wypowiedź wysokiego duchownego muzułmańskiego z Arabii Saudyjskiej w sprawie samobójczego zamachu w Aleksandrii. Szejk Saleh Al-Fawzan nazwał tego rodzaju akty zdradzieckimi i diabelskimi. Jego zdaniem terroryzm stosowany pod sztandarem dżihadu to sabotaż, który stanowi nie dającą się usprawiedliwić zbrodnię.
Męczennikiem w służbie sprawiedliwości i wolności religijnej nazwał przewodniczący pakistańskiego episkopatu zamordowanego kilka dni temu gubernatora Pendżabu. Salman Taseer został zabity przez własnego ochroniarza, ponieważ dążył do zmiany tzw. ustawy o bluźnierstwie i wspierał skazaną na śmierć za obrazy Mahometa Azję Bibi. Arcybiskup Lawrence Saldana zauważył, że jego śmierć jest znakiem coraz bardziej pogłębiającego się w Pakistanie fanatyzmu religijnego oraz wyrazem nietolerancji wobec każdego, kto myśli inaczej.
Tymczasem w kraju wciąż panuje napięta atmosfera. 500 przywódców różnych islamskich ugrupowań wezwało Pakistańczyków, by zbojkotowali żałobę ogłoszoną w kraju po śmierci gubernatora. Jednocześnie na jutro w Karachi zapowiedziano ogólnonarodowy marsz sprzeciwu wobec proponowanych zmian w ustawie o bluźnierstwie. Organizatorzy planują, że weźmie w nim udział milion ludzi. Po sylwestrowych manifestacjach, które odbyły się w wielu pakistańskich miastach, minister do spraw religijnych ogłosił na forum Zgromadzenia Narodowego, że rząd nie zamierza znosić ani modyfikować ustawy o bluźnierstwie. Poszanowanie świętego proroka należy bowiem do wiary Pakistańczyków, dodał szef Urzędu do Spraw Wyznań.
Te nastroje niepokoją chrześcijan, tym bardziej, że pakistańskie służby bezpieczeństwa potwierdziły informację, iż jedno z ekstremistycznych ugrupowań islamskich planuje samobójczy atak na więzienie, w którym przetrzymywana jest Asia Bibi. W zakładzie karnym została wzmocniona ochrona. Jednak, jak zauważa przewodniczący pakistańskiego episkopatu, życie kobiety jest naprawdę zagrożone, ponieważ w Pakistanie śmierć grozi każdemu, kto sprzeciwia się ustawie o bluźnierstwie.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
Co najmniej 6 osób zginęło w starciach między rebeliantami a siłami Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu. Jutro w południowym Sudanie rozpocznie się tygodniowe referendum w sprawie niepodległości. Jeśli zakończy się zwycięstwem zwolenników secesji, to na mapie Afryki powstanie nowe państwo.
Na południu Sudanu panuje stan podwyższonej gotowości. Żołnierze południowo-sudańskiej armii patrolują ulice w obawie przed atakami rebeliantów, którzy przybyli z północy kraju, by zakłócić głosowanie. Prezydent Sudanu ostrzegł, że południe stanie wobec perspektywy destabilizacji, jeśli uczestnicy referendum opowiedzą się za secesją. Omar el-Bashir oświadczył, że południe nie ma potencjału wystarczającego na stworzenie stabilnego państwa i do zapewnienia odpowiedniej ochrony mieszkającej tam ludności. Wszystko jednak wskazuje na to, że zwycięży opcja niepodległościowa, mówi pracujący w tym kraju Paweł Szałowski.
W praktyce oznacza to własny rząd i niezależność od północy, także podział dóbr, a są to m.in. olbrzymie złoża ropy naftowej. Południe tworzy swoje struktury już od kilku lat. Po zakończeniu wojny i porozumieniu pokojowym zaczęto tworzyć nowe państwo przy pomocy wspólnoty międzynarodowej. I w dalszym ciągu Sudan otrzymuje olbrzymią pomoc, nie tylko materialną, ale także doradczą. Innym problemem jest różnorodność grup etnicznych. Mówi się, że w południowym Sudanie jest od 400 do 1000 plemion, które czasami są bardzo małe. Właściwie jest to jedna wioska lub kilka lub kilkanaście chat porozrzucanych na jakimś terenie. Miejsca są trudno dostępne, więc budowanie struktury poza miastami jest rzeczą bardzo trudną. I myślę, że jeszcze przez długi czas nie będzie możliwości wprowadzenia ujednolicenia chociażby prawa w Sudanie Południowym.
Na referendum niepodległościowe udała się do południowego Sudanu delegacja Południowoafrykańskiej Konferencji Episkopatu, obejmującej obok RPA, Botswany i Suazji. Na czele delegacji stoi kardynał Wilfried Napier. Arcybiskup Durbanu wejdzie w skład 40-osobowej ekumenicznej grupy obserwatorów z różnych krajów reprezentujących 3 rady kościołów – światową, afrykańską i sudańską. Będzie ona czuwać nad przebiegiem referendum.
Katolicki Episkopat Afryki Południowej już od kilkunastu lat angażuje się w poparcie dla ludności południowego Sudanu. Przy jego sekretariacie w Pretorii działa w ramach Departamentu Sprawiedliwości i Pokoju specjalne biuro do spraw Sudanu. Tylko w ubiegłym roku przedstawiciele południowoafrykańskich biskupów odbyli w Sudanie 6 wizyt solidarnościowych.
Komentując sudańskie referendum, kardynał Napier podkreślił, że przywraca ono godność ludziom, którzy od lat cierpią z powodu wojny domowej i wykluczeni są z procesu rozwoju. W skład delegacji południowoafrykańskiego episkopatu wchodzi dyrektor działającego przy nim Instytutu Pokojowego imienia arcybiskupa Denisa Harleya. Ojciec Sean O'Leary zwrócił uwagę, że plebiscyt w południowym Sudanie ma znaczenie dla całego Czarnego Lądu. Stwarza bowiem możliwość rewizji sztucznych kolonialnych granic, jakie wyznaczono jeszcze w XIX wieku na konferencji w Berlinie. Nie uwzględniają one historycznych podziałów etnicznych. Dyrektor Instytutu, powstałego przed 5 laty dla Służby Sprawiedliwości, Pokoju i Pojednania, przewiduje w Afryce nową falę dążeń niepodległościowych i tworzenie się nowych narodów.
Pomimo licznych i poważnych problemów, jakie przeżywa aktualnie Kościół w Irlandii, wielu ludzi świeckich pragnie jego rzeczywistej odnowy i w nią się angażuje. Brak im jednak lidera i wyraźnych wskazówek na przyszłość, powiedział biskup Bill Murphy w czasie prezentacji Krajowego Dyrektorium na temat katechezy. Irlandzki hierarcha ma nadzieję, że ogłoszony dziś dokument będzie mógł przynajmniej po części odpowiedzieć na te oczekiwania. Powstał on bowiem już w czasie kryzysu, a temat katechezy traktuje bardzo szeroko, włączając w nią również dorosłych.
Ważnym elementem dokumentu jest wyeksponowanie roli świeckich, którzy mają być nie tylko pomocnikami kapłanów, ale również współodpowiedzialnymi za działalność kościoła. Irlandzki episkopat ma nadzieję, że dyrektorium o katechezie stanie się też bodźcem do nowej ewangelizacji, a w szczególności do rechrystianizacji sekularyzowanej kultury, zaznaczył biskup Murphy.
Biskupi mają prawo wyrażać osąd moralny o kwestiach dotyczących polityki i będą tak czynić zawsze, gdy wymagają tego prawa człowieka. Podkreślił to arcybiskup Ubaldo Santana, otwierając sesję plenarną biskupów Wenezueli. Przewodniczący episkopatu stanął w obronie arcybiskupa stolicy kraju, kardynała Jorge Urosy, który w ostatnich miesiącach był ostro atakowany przez czynniki rządowe za swe krytyczne wypowiedzi o polityce prezydenta Hugo Chaveza.
Arcybiskup Santana powtórzył zarzuty kardynała Urosy dotyczące narzucania przez rząd Wenezueli marksistowskiej dyktatury, wprowadzania praw niezgodnych z konstytucją i powodowanych tą polityką szkód społeczno-gospodarczych. Zwrócił uwagę, że episkopat udzielił stołecznemu metropolicie pełnego poparcia, narażając się na dalsze ataki ze strony władz. Przewodniczący konferencji biskupów przytoczył przykłady nietolerancji religijnej w dzisiejszym świecie. Ofiarą różnego rodzaju ataków pada sam papież, a także liczni chrześcijanie, między innymi na Bliskim Wschodzie i w Europie. Arcybiskup Santana przypomniał znaczną pomoc kościelnej Caritas dla powodzian. Do końca ubiegłego roku rozprowadziła ona 180 ton żywności i innych produktów, 20 ton odzieży, 37 ton wody. O tej pomocy udzielanej wszystkim bez różnic media za mało informowały, uważa przewodniczący wenezuelskiego episkopatu.
Przypomnienie przez arcybiskupa Santanę kościelnej działalności charytatywnej nie było przypadkowe. Hugo Chavez oskarżył bowiem Kościół, że podczas powodzi zamknął swe własności przed poszkodowanymi. Prezydent Wenezueli wykorzystał też tą klęskę żywiołową, by uzyskać od parlamentu wyjątkowe uprawnienie rządzenia przez półtora roku dekretami prezydenckimi dotyczącymi bynajmniej nie tylko walki ze skutkami powodzi. Parlament zdominowany przez jego zwolenników uchwalił to, zanim weszli w jego skład nowi członkowie, z których 40% reprezentuje opozycję.
Tradycyjne pawełki, czyli nowenna do świętego Pawła pierwszego pustelnika, rozpoczynają się dziś na Jasnej Górze i we wszystkich paulińskich klasztorach na świecie. Najbardziej uroczysty charakter mają pawełki jasnogórskie, bowiem częstochowski klasztor to serce zakonu. Tam posługę pełni ponad 100 mnichów i tam znajduje się dom generalny.
Pawełki stanowią przygotowanie do najważniejszej uroczystości dla Paulinów, czyli wspomnienia świętego Pawła I pustelnika, który uważany jest za patriarchę i patrona zakonu, powiedział ojciec Piotr Polek, definitor generalny.
Paulin to ten, który pragnie naśladować świętego Pawła, już niekoniecznie dosłownie idąc na pustynię, ale również żyjąc dzisiaj w tych wielkich miastach, wielkich sanktuariach, żyjąc tą bliskością z Bogiem.
Ze względu na nietypowy przebieg, śpiew hymnów o prześladowaniach chrześcijan i życiu Pawła na pustyni, niecodzienną oprawę liturgiczną z grą Jasnogórskiej Orkiestry Dętej i śpiewem kilku chórów, pawełki uważane są za nabożeństwo nie mające sobie równych. Setki wiernych, głównie dzieci, gromadzą ostatnie pawełki, świętowane zawsze w niedzielę po liturgicznym wspomnieniu pustelnika Step, w tym roku 16 stycznia. Wtedy najmłodsi otrzymują indywidualne błogosławieństwo i paulińskie podarunki. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.